witam was, bracia, siostry. Podzielę się dzisiaj z wami wersetem z listu do Galacjan. Ostatnio sobie myślałem tak parę dni na ten temat. I to jest list do Galacjan, pierwszy rozdział, 10 werset. I on mówi o chęci przypodobania się ludziom. I mówi tak. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. I właśnie tak chciałbym rozważyć trochę tą myśl o przypodobaniu się ludziom. I jak już widzimy, apostoł Paweł na samym początku łączy to ze służbą, nie? Kontekst jest służenia Chrystusowi i mówi, gdyby było tak, że chciałbym przypodobać się ludziom, no to żaden ze mnie sługa Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że ta rzecz, chęć przypodobania się ludziom, w zasadzie dyskwalifikuje już człowieka z tego, że on służy Chrystusowi. I też widzimy, jak ważny jest motyw w życiu chrześcijanina, nie? Nie tylko to, co robimy, ale co za tym stoi. Czy rzeczywiście robimy to dla Boga, czy może z jakichś innych przyczyn? Na przykład, no nie wiem, musiałbym się ja dzisiaj zastanowić na przykład, a dlaczego ja tutaj dzisiaj do was mówię, nie? Czy może dlatego, żeby ktoś mi pochwalił albo coś? Czy to jest czyste, czy to jest dla Chrystusa? Myślę, że warto sobie w życiu zadawać takie pytania właśnie, a co ja robię? Dlaczego ja to robię? Dlaczego wykonuję służbę, którą rzeczywiście wykonuję? Czy jakie są motywy? Jakie są, no nie wiem, a dlaczego dzisiaj tu przyszliśmy na przykład na nabożeństwo? Też warto sobie zadać takie pytanie. I myślę, że znamy poprawne odpowiedzi ogólnie, tylko że jakby istota sprawy nie polega na tym, żeby udzielić odpowiedzi poprawnej z Biblii, tylko odpowiedź prawdziwą. Jak jest naprawdę? Rzeczywiście. Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego jestem tutaj? Dlaczego, nie wiem, ja wam głoszę, wy tu przyszliście? I apostoł Paweł mówi, że gdyby ten motyw był niewłaściwy, żeby to było, żeby przypodobać się ludziom, to nie jest żadna służba dla Jezusa Chrystusa, nie? I myślę, że wiele naprawdę może być wykonywane takiej służby i rzeczy w kościele, pobożnych rzeczy i dobrych rzeczy, natomiast kiedy one nie są wykonywane z właściwej motywacji, to kiedy widzimy w tym fragmencie, no nie jest to służba dla Chrystusa. I chciałbym otworzyć sobie trzy przykłady takie wskazania na górze z Ewangelii Mateusza, rozdziału 6, kiedy Pan Jezus też mówił coś na ten temat. Zobaczcie, że są dobre rzeczy, które tutaj można robić jako chrześcijanin. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 1 werset. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Widzimy, jest dobra rzecz, ktoś daje komuś jałmużnę, ale motywacja jest nie taka. Nie? Mówi, że robicie ktoś, kto robi to, żeby ludziom się przypodobać i mówi, w takim przypadku nie ma żadnej nagrody u Ojca. To samo zobaczcie modlitwa. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Znowu, dobry uczynek jakiś, nie? Modlitwa, coś co robimy jako chrześcijanie, jeśli ona nie jest właściwym motywem, podobnie, nie ma żadnej zapłaty. No i post, to samo w 16 wersecie. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako budnicy, szepcą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Bardzo podobna myśl. Także widzimy, że słuchajcie, można wiele robić, nawet dobrych, zewnętrznie wyglądających rzeczy, ale kiedy motywacja nasza jest nie taka, to ktoś by powiedział, o, że on służy Bogu tak i tak, ale czy rzeczywiście on służy Bogu, to już tam Bóg wie, nie? Czy on rzeczywiście to robi dlatego, żeby, no, dla Boga. I widzimy, jak to jest ważne. I widzimy, że Bóg nie traktuje tego jako służby, za którą nagrodzi nas, jeśli nasza motywacja nie jest czysta. Dodatkowo, tak myśląc sobie o tej właśnie chęci przypodobania się ludziom, wydaje mi się też, że to jest też pewien rodzaj niewoli zawsze, kiedy żyjemy w ten sposób, żeby przypodobać się innym, ponieważ nigdy do końca nie możesz być sobą. Bo na każdym kroku musisz się zastanawiać, a co inni o mnie pomyślą, tak? Czy mogę to powiedzieć? A co sobie na ten temat inni pomyślą, nie? Albo czy jak to zrobię, albo tego nie zrobię? no to co będą sobie o mnie inni ludzie myśleć, nie? I widzimy, że tak może wyglądać w zasadzie życie człowieka, które jest kontrolowane cały czas przez to, że on przejmuje się swoją reputacją. Przejmuje się tym, no właśnie, innymi ludźmi. Chce się im przypodobać i to jest w pewnym sensie taka niewola, ponieważ twoje życie wtedy jest kontrolowane przez to właśnie, przez innych ludzi. W ten sposób, że zastanawiasz się, aby cały czas im jakoś, nie wiem, dogodzić, że żyjesz pod ich dyktando. I w pewnym sensie można powiedzieć, że taka aprobata ze strony innych ludzi staje się jak takie paliwo, które nas napędza i robimy w zasadzie jakieś rzeczy, no właśnie po to, żeby nas pochwalili, żeby dobrze o nas mówili, żebyśmy mieli jakąś reputację. I jak nas chwalą, no to jest energia, to robimy. Jak nas nie chwalą, no to już gorzej jest. Już nie ma radości. I myślę, że w takiej służbie motywowanej w ten sposób i rzeczach wykonywanych też w sposób jesteśmy jakby odarci z takiej prawdziwej radości, nie? Bo tak naprawdę możesz robić coś dobrego, ale nie robisz tego dlatego, że ty z serca chcesz to robić, tylko zrobiłeś to, no bo a co by na przykład moi znajomi powiedzieli, a co by w kościele powiedzieli. Więc to nie jest do końca coś twojego, co ty wykonujesz z chęcią, z radością, ale raz, że żyjesz pod dyktando innych ludzi, a dwa, że nawet radości za bardzo z tego nie masz, w samego wykonywanego tego czynu, ponieważ no, zmuszasz się, nie? Żeby cały czas po prostu tych ludzi innych zadowolić. Także życie w ten sposób jak najbardziej no, jest takie nieciekawe, bym powiedział. Nie powinniśmy tak żyć. I myślę, że człowiek, który żyje tylko przed Bogiem, jest wolny, tak? Nie musi się zastanawiać, co inni pomyślą. Wiecie, przed ludźmi można udawać, a kiedy żyjesz przed Bogiem, to nie ma najmniejszego sensu, bo On i tak wie, jaki jesteś. Więc co będziesz się na siłę starał przypodobać Bogu albo coś ukrywać przed Nim? Przecież On cię zna na wylot. Więc w pewnym sensie możesz być zawsze sobą. Zawsze mówić to, co myślisz, zawsze robić to, co robić z serca, nie? I myślę, że tak zawsze powinniśmy robić. Inne zjawisko, jakie zaobserwowałem też w kontekście tego właśnie przypodobywania się dzieci, ja osobiście tego nie doświadczyłem, ale myślę, że często to dotyczy dzieci wychowywanych w rodzinach wierzących. Miałem takiego chłopaka na przykład na obozie i to jest dosyć częsta sytuacja. Ja z nim rozmawiam, on jeszcze do końca tam nawet nie wie, na czym ta Ewangelia polega, on mi o wadze opowiada, o jakichś uczynkach, a tam presja ze strony rodziny i cały czas, żeby się ochrzcił, nie? I myślę, że tak często jest i może być, że kiedy wychowujesz się w takim środowisku od małego, to jest pewna presja, a kiedy on się ochrzci. Albo jak już jest ochrzczony, to a kiedy on zacznie służyć. I myślę, że w młodym człowieku szczególnie można spowodować to, że poprzez taką presję zewnętrzną spowodujemy, że on zacznie. Zrobi to, co tam chcemy, nie? Że nie wiem, będzie chodził na wszystkie spotkania, będzie się udzielał, czy ochrzci się. Jednak znowu zobaczcie, że jeśli motywacja nie jest czysta, jeśli on to robi dla nas, w sensie, bo my mu kazaliśmy, to znowu to nie jest żadna służba też Chrystusowi, bo jak apostoł Paweł mówi, jeśli przypodobać chce się ludziom, albo po prostu, no, nie wiem, rodzicom, babcią, komukolwiek z rodziny, społeczności jakiej i jest ta presja, to nie jest jakby czyste przed Bogiem, to też nie jest służba dla Jezusa Chrystusa. I myślę, że Pan Jezus taką powiedział rzecz do faryzeuszy i to był ich problem, że wy to patrzycie na to, co jest zewnętrzne, a to zewnętrzne to już tam nieistotne. I myślę, że trochę tak jest, kiedy patrzymy w ten sposób. O, ochrzcił się, służy, przychodzi na nabożeństwa, czyli jest dobrze, nie? Ale to jest właśnie to zewnętrzne, a czasem zewnętrzne, ale tak naprawdę to, co istotne, to jest wnętrze, bo możemy kogoś wmanipulować, że on będzie chodził jak w zegarku, nie? Ale czy on rzeczywiście ma serce dla Boga? Czy tam we wnętrzu wszystko jest w porządku? To jest to, co jest istotne. I mi się wydaje, że czasami może nam się wydawać, że przez takie ciśnienie my jakoś pomagamy Bogu, ale w rezultacie myślę, że jest odwrotnie, że to nie za bardzo buduje Królestwa Bożego, ponieważ no, jakich produkujemy wierzących, takich będziemy mieli Kościół też, nie? Więc jeżeli będziemy mieli tylko takich wierzących, którzy robią wszystko dlatego, że coś wypada, tylko dlatego, że ktoś kazał, albo żeby nie wypaść, żeby w oczach innych ludzi wypaść jak należy, no to i taki kościół będzie, nie? Będziemy tu przychodzić, no bo wypada po prostu, tak? I będzie to trochę takie bez życia. Nie będzie tej, że tak powiem, no radości, nie będzie zapału, nie będzie bliskiej tej relacji z Bogiem, która powinna motywować tak naprawdę i być źródłem tego wszystkiego, co robimy, więc to jest jakby najpierw najważniejsza rzecz. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że tutaj w wychowywaniu dzieci, żeby ich tam zostawić i niech robią, co chcą, no bo też tak nie jest. No, czytamy o tym, że jakby zakon jest przewodnikiem do Chrystusa i pewnie jest ten etap zakonu, czy nie pytasz pięciolatka, czy on chce, tylko mówisz, idziemy i koniec, nie? Ale ktoś już jest dorosły w miarę i zaczyna podejmować własne, świadome decyzje. Myślę, że powinniśmy zacząć mu coraz bardziej pozwalać na te świadome decyzje, nawet jeśli są złe. Weźmy na to przykład no, ojca, tak? W przypowieści z synem marnotrawnym. Już nie ciągnął go tam na siłę. Nie, ty nic nie dostaniesz, nie pójdziesz, siedź tutaj i masz służyć, nie? No jednak puścił go w ten świat, on tam upadł, przemyślał sprawę i wrócił już i już był naprawiony, tak jak należy. Więc to jest bardzo ważne, tak? Ta właśnie motywacja w naszym sercu, jak my wychowujemy wierząc, jacy sami jesteśmy. A dlaczego my robimy to, co robimy? Właśnie to, co tutaj chciałem powiedzieć. Także tak naprawdę nasza motywacja i nasza postawa serca może nas zdyskwalifikować. Także Bóg tego nie poczytuje, ale ty wcale tego nie robiłeś ze względu na mnie, ani nie jest to wynikiem jakiejś twojej wiary, tylko nie wiem, tego jak się wychowałeś, tego co oczekują od ciebie inni ludzie, może twoja rodzina, może twoja społeczność. Dlatego jest też tak istotne, żeby po prostu to było szczere i z serca. No i to jest taki problem, który tutaj apostoł Paweł mówi, tak? Chęć przypodobania się innym. Natomiast chciałbym powiedzieć trochę może na temat tego, jak sobie z czymś takim poradzić, nie? Trochę spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, okej, załóżmy, że to jest mój problem i co ja mam teraz zrobić? Myślę, że pierwsza rzecz, jaka trzeba zrobić w ogóle w życiu, to trzeba zdiagnozować problem, nie? Jak idziemy do lekarza, to najpierw musi nas przebadać i trzeba zobaczyć, czy rzeczywiście tam coś w sercu jest nie tak. I no, trzeba zweryfikować swoje serce i to wymaga trochę takiej właśnie szczerości przed Bogiem, przed sobą samym. Też jest fragment, który Jana 3,20 mówi, że są tacy ludzie, którzy nie zbliżają się do światła. Dlaczego? Bo oni nie chcą, żeby wyszło na jaw coś tam, nie? No bo, że jakieś złe uczynki albo, że coś jest nie tak. I musimy być gotowi na to, żeby móc przemyśleć swoje życie czasami, popatrzeć i być gotowi na to, że może się okazać, że tam jest naprawdę nieładnie w tym naszym sercu, coś jest nie w porządku. Kiedy w ogóle nie będziemy w stanie nawet w ten sposób pomyśleć i zweryfikować, no to jak też możemy być uleczeni, więc myślę, że to jest pierwszy krok, żeby zbadać swoje motywy i naprawdę zastanowić się, a dlaczego ja robię to, co ja robię? Co mnie motywuje? Nie? Czy rzeczywiście jest tak, że ja to robię z serca, czy może nie? Druga rzecz, którą bym powiedział, to wielkim problemem tu jest właśnie nasza reputacja, która jest przeszkodą, ponieważ, no właśnie, tak jak tutaj czytaliśmy, że ktoś robi coś, żeby mieć jakąś reputację wśród ludzi. I oczywiście, no to jest jakaś blokada i taką myśl, która mogłaby nam pomóc, starałem się wymyśleć, jeśli chodzi o tą reputację naszą, no jakby się tak zastanowić, to słuchajcie, jaką mamy reputację? W zasadzie wszyscy. Jesteśmy grzesznikami i to tak wielkimi, że jedyne, co mogło nas zbawić, to jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Więc jaki jest sens twojego udowodniania albo pokazywania się komukolwiek, że ty coś znaczysz, tak? No jest absolutnie głupie, tak? No kiedy patrzymy na ten krzyż i co Chrystus musiał przejść, przecież te jego rany i to wszystkie cierpienie na krzyżu, to jest w zasadzie to, co ciebie powinno spotkać za te wszystkie grzechy. Więc kiedy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, nie? I sobie myśli, no co ja mam komu udowadniać, że kim ja tam nie jestem, nie? I myślę, że to taka otrzeźwiająca też myśl, w pewnym sensie można powiedzieć, że nasza reputacja to no, na krzyżu wisi, nie? Że tyle mniej więcej, że tak powiem, to nasze dobre postrzeganie przez innych jest warte. Inna rzecz, bardzo ciekawa, ostatnio czytam list do Koryntian, więc podzielę się też z listu do Koryntian kilkoma myślami na temat postawy Pawła. i przeczytam z listu do Koryntian 2:4. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, od 1 do 4 wersetu. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. No właśnie. Zobaczcie, że ogólnie tendencja jest, że chcemy pokazać się ludziom z jak najlepszej strony. Czy kiedyś zrobiłeś coś odwrotnego? W pewnym sensie chciałeś się pokazać z tej gorszej, czy z jakiejś swojej słabości, właśnie po to, żeby ludzie o tobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania i reputacji. Zobaczcie, że dokładnie tutaj apostoł Paweł to robi. Zresztą studiując ten list, to był jeden z problemów, tak? Oni się kłócili o nauczycieli, oceniali ich, tam pycha była i apostoł Paweł daje tutaj swój przykład. Słuchajcie, jak ja przyszedłem do was, to ja sobie postanowiłem, że nie będę wam tutaj mądrości ludzkiej w wielkich słowach głosił, ale że będę głosił prostą Ewangelię. I moja postawa nie była taka, że przyszedłem pewny siebie tutaj, wielki mąż Boży i nie wiadomo co, ale mówi, że w słabości, w lęku, tak, w trwodze. I zobaczcie, że to nie było to, że Paweł nie umiał mówić, albo że nie był odważny, ale zobaczcie, że to jest pewna postawa, jaką on przyjął, bo jest napisane w drugim wersecie, uznałem za właściwe, nie? Że tak powinno być, ponieważ oni też mieli problem właśnie z tym, że uwielbiali tam swoich ulubionych nauczycieli. Tu Paweł nawet mówi, a co, ja umarłem za grzechy któregoś z was, tak? Że... Więc to jest bardzo ciekawa i taka praktyczna rzecz, że naprawdę dobrze jest czasami zdjąć z siebie trochę ciśnienia i nie udawać, a wręcz pokazać się nawet z takiej gorszej strony, nie mówię grzesznej strony, ale z tej, że wcale nie jestem taki wspaniały, wcale nie jestem taki, wcale moja reputacja nie powinna być jakaś nie wiadomo jaka. Ja nie muszę wam udowadniać, co to ja nie jestem, a mogę nawet z tej gorszej strony się pokazać. I czytamy tak, że oni tak nawet tam potem mówili, nie? Że, a, że licha jego mowa. No ale to był wynik tej właśnie postawy apostoła Pawła, bo czy taka licha mowa Pawła była, jak poczytamy w Dziejach Apostolskich, że jak chciał, to potrafił przemówić tak, że tam się wszyscy, no szczęka do dołu była, tak? Więc to nie było, że on nie potrafił, ale myślę, że to jest praktyczna rzecz, jaką możemy robić, właśnie kiedy jest okazja, aby się uniżyć w pewien sposób, albo niekoniecznie szukać tego swego wywyższenia, ale tego właśnie, żeby ktoś nie pomyślał o nas, że jesteśmy coś więcej warci, niż tak naprawdę jesteśmy więcej warci. To jest taka praktyczna rada. No i jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, no to jest to, że no załóżmy, że ktoś zbadał swoje serce, nie? I rzeczywiście myśli sobie, no jest tak, że rzeczywiście w sumie to nie jestem przekonany, czy ja to tak z serca dla Boga wszystko robię, że jest problem. Na szczęście, słuchajcie, obietnica nowego przymierza to jest to, że Bóg daje nowe serce, nie? Więc zawsze tutaj jest nadzieja. Kiedy sytuacja jest zła, jest tutaj odpowiedź Boża. No i czytamy takie proroctwo księdza Ezechiela, tu już było zapisane, że dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Nie? Także widzimy, że jest możliwość mieć inne serce. Nie takie, które z przymusu przychodzi, robi, odbębnia to wszystko, co trzeba, żeby ludzie tam nic nie powiedzieli, tylko że coś jest nie tak. Ale Bóg może dać takie serce, gdzie człowiek będzie robił to, czynił z radości, będzie chętnie, będzie wdzięczny Bogu za to, co robi. I to jest właśnie serce, jakie Bóg może dać. No i to nie jest, słuchajcie, praca nad sobą, nie? Bo jest napisane, że poprzez Ducha Świętego, którego wam dam, tak? Odmienię wasze wnętrze. I myślę, że dokładnie tego potrzebujemy często, kiedy właśnie wkrada się jakaś rutyna i człowiek zaczyna już żyć tym życiem chrześcijańskim, może już tam ileś lat, i jest jakaś taka powtarzalność cały czas, nie ma tego zapału, nie ma tam ognia, nie wiem, pasji do Chrystusa, że właśnie poprzez Ducha Bożego Bóg może w nas na nowo rozniecić to wszystko. I myślę, że to jest też sekret tutaj. I żeby to było też, myślę, że musimy swoją wiarę często potraktować bardziej poważnie, no bo jest taki fragment w liście do Jakuba, gdzie Jakub mówi, że ludziom o rozdwojonej duszy to Bóg tam niespecjalnie cokolwiek da, nie? I trochę to myślę tak jest, że jak człowiek żyje tutaj jedną nogą trochę w świecie, tutaj, 5 minut się pomodli, a potem chce, żeby nie wiadomo jak jego życie duchowe wyglądało, no to oczywiście pewnie tak nie będzie. Ale myślę, że kiedy staramy się, dokładamy starań tego, żeby to swoje życie oddawać Bogu, że to nasza wiara i to chrześcijaństwo no nie jest jakimś tam dodatkiem do naszego życia, żyjemy i tam przychodzimy raz w tygodniu na nabożeństwo, ale chcemy, żeby to chrześcijaństwo i ta wiara nasza była życiem, szukamy Boga, zabiegamy o to, żebyśmy byli pełni tego Ducha Świętego. Myślę, że właśnie tak jak w liście do Rzymian jest napisane, że Duch Boży daje to życie właśnie takie, tak? On zmienia. Nagle się zmienia wszystko wewnątrz. Nagle człowiek z radości, tak? Ma satysfakcję z tego, co robi, tak? Jest jakieś życie Boże. I to jest właśnie to, co nas... I wtedy to jest rzeczywiście służba prawdziwa Chrystusowi, nie? Kiedy ona jest, wynika z tej przemiany, jakiej w nas dokonuje Duch Święty. Także tego nam potrzeba i myślę, to jest też droga taka, no to życia, żeby to rzeczywiście nasza wiara i to chrześcijaństwo było żywe, nie? A nie tylko martwe powtarzanie, słuchajcie, cały czas tego w koło, nie? Przyjdę w środę, ktoś zaśpiewa, ktoś powie kazanie, do zobaczenia za tydzień. No to nie na tym jakby to wszystko polega, więc myślę, że dużym problemem właśnie jest to, nasza motywacja i myślę, że badanie serca naszego, powinniśmy to robić, kiedy widzimy, że wkrada się właśnie jakaś taka rutyna, martwota, że nie ma żadnej pasji, to jest właśnie też no, problem, ponieważ no, Chrystus tego nie poczytuje jako służby dla Niego, jak czytaliśmy. I żebyśmy mieli tą nagrodę i żebyśmy mieli satysfakcję z pracy, no to nasze serce musi wyglądać inaczej. Także to tyle w zasadzie na dzisiaj. Także życzę i wam, i sobie właśnie tego, żeby to nasze życie było takie w Duchu Bożym, w mocy Jego, abyśmy o to zabiegali, żeby to właśnie nie była jakaś taka rutyna, ale żeby ta motywacja zawsze była czysta, żebyśmy robili to dla Chrystusa i żebyśmy dostali od Niego nagrodę. Amen.